Księga Królewska czyni nas świadkami konsekracji świątyni jerozolimskiej. Ciekawe, że nie dokonuje jej arcykapłan, tylko król, świecka osoba, budowniczy. Chociaż kapłaństwo w porządku religii jest ważniejsze niż królestwo i kapłaństwo jest starsze od królestwa, bo lud Izraela miał arcykapłanów od Aarona, czyli od czasów Mojżesza. Nie wiemy dokładnie, dlaczego doszło do tej konsekracji poprzez króla, a nie przez arcykapłana. Bibliści się spierają. Prawdopodobnie doszło wcześniej do konfliktu między arcykapłanem a królem i król ostatecznie powołał się na swoje zasługi. Powiedział, że to jego dzieło, jego pomysł, a właściwie pomysł jego ojca. No i gdyby nie determinacja króla i wysiłki całego narodu, ta świątynia by w ogóle nie powstała. Zarezerwował dla siebie więc przywilej tej modlitwy pierwszej, historycznie pierwszej w murach świątyni. Kiedy była budowana ta świątynia, tak pisze Józef Flawiusz, dość zjadliwy historyk żydowski, Salomon nałożył podatek na wszystkich ludzi. I pisze Flawiusz, że ludzie najpierw znienawidzili Salomona, a potem znienawidzili świątynię. Z powodu tego podatku na budowę świątyni. Pewnie jest to jakiś rodzaj uogólnienia, ale nie to stanowi istotę problemu. Salomon w tej pierwszej modlitwie, która rozbrzmiewa w murach świątyni, mówi: nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz. Co jest ważniejsze? Żeby Bóg nas wysłuchał, czy żeby nam przebaczył? Co jest ważniejsze? Żeby nachylił się do naszych próśb, oczekiwań, czy też aby nam przebaczył nasze grzechy? Bóg może jedno i drugie. Jeśli uzna, że trzeba nas, lub że można nas wysłuchać, to nas wysłucha. Nie zawsze mamy jakieś konkretne potrzeby, ale zawsze jesteśmy grzesznikami i zawsze potrzebujemy przebaczenia. Oczywiście Izraelici nie mieli, tak jak my, spowiedzi w takim sensie, że konfesjonal, że spowiedź indywidualna. Oni mieli raz w roku liturgię przebłagania Jom Kippur i wtedy arcykapłan wypowiadał długą litanię grzechów, a każdy jakby podpinał się pod ten grzech ze swoim poczuciem winy i potem zabijano kozła ofiarnego, żeby w ten sposób dokonać ofiary przebłagania. Nie mieli też Eucharystii, tak jak my mamy. Generalnie chodziło o to, że świątynię traktowano jako dom Boga. Jakkolwiek Salomon już w tej pierwszej modlitwie zastanawia się, czy Bóg, który jest nieskończony, nieogarniony, może zamieszkać nawet w dużej świątyni. Ciekawe, że w najważniejszym miejscu tej świątyni jerozolimskiej nie było niczego. W przybytku święte świętych, czy w tym najświętszym miejscu, nie było ani świecznika, ani ołtarza, ani obrazu, ani figury, nic nie było. Była szekina, czyli obecność Boga. Nic ją jakby nie wyrażało, a jednocześnie wszystko mówiło, że tu jest Bóg, czego nie da się w żaden sposób przedstawić. I w to miejsce arcykapłan mógł wejść tylko raz, właśnie w dzień pojednania, i wypowiedzieć jeden raz w roku jeden człowiek i jedno imię, Jahwe. Tak była urządzona ta świątynia. W innej części tej świątyni był ołtarz całopalny, były też skarbony świątynne, było ich 13, był przybytek kapłanów, mężczyzn, kobiet i pogan. Świątynia była podzielona na pewne strefy. Jeszcze w niektórych kościołach jest podział, że po jednej stronie siedzą mężczyźni, po drugiej kobiety. To jest relikt świątyni jerozolimskiej. To się nam teraz wymieszało i już takiego sztywnego podziału nie ma, ale w niektórych jeszcze świątyniach to znajdujemy. No więc modli się król Salomon, jeszcze jest pobożny, jeszcze jest zafascynowany świątynią, jeszcze mu nie spowszedniała ta świątynia. Wszystko jest pierwsze, świeże. Pierwsza modlitwa, pierwsze zgromadzenie, uroczyste otwarcie, wejście, zachwyt, takie wow, o, mamy świątynię, tyle wieków nie mieliśmy, od wyjścia z Egiptu minęło już prawie 300 lat i wreszcie mamy świątynię, tak jak inne narody. Wszystko jest teraz takie świeże, wczesne, pierwsze, jeszcze nieskażone. Ale potem może pojawić się rutyna i pojawi się. I o tym mówi Jezus w Ewangelii, co się dzieje, kiedy świątynia ludziom powszednieje. Kiedy powszednieje ołtarz, konfesjonał, chrzcielnica, kiedy powszednieje klęcznik, kiedy powszednieje tabernakulum, najświętszy sakrament, kiedy powszednieje modlitwa, kiedy powszednieje Słowo Boże, to grozi nam, każdemu z nas, i mnie, i tobie, że nam to wszystko spowszednieje. Właśnie dlatego, że codziennie kryje się za tym na pewno pobożność i pragnienie serca, ale grozi, czai się też pokusa spowszednienia tego wszystkiego, że przestanie to być świętem, czymś szczególnym, wyjątkowym. I obrośnie to jakąś tradycją. Tak jak najwspanialsze drzewa mogą obrosnąć na przykład jemiołą, która nawet ładnie wygląda, tyle że jest pasożytem. Coś takiego nam grozi. Nastąpiło wynaturzenie na tyle mocne, że Jezus ze wszystkich proroków cytuje Izajasza. I mówi, słusznie powiedział o was prorok Izajasz. I używa słowa obłudnik, obłudnicy. Słusznie powiedział o was prorok Izajasz. I ten cytat jest niezwykle karcącym, krytycznym słowem, jakie Jezus przytacza, że czczą go wargami, ale sercem daleko są od Boga. To jest taki pozorny kult. na poziomie języka tylko. Ale sercem nie przylgnęli do Boga. I przed tym mamy się strzec, żeby nie popaść w formalizm religijny. Czy to będą słowa, ja będę mówił, ty będziesz słuchał, potem będziemy się razem modlić i to zostanie tylko na płaszczyźnie słów i nie będzie miało to wpływu potem na nic w naszym życiu. Tego mamy się strzec. I to Jezus poddał miażdżącej krytyce. W konsekwencji nawet powiedział jeszcze, że umieją usuwać przykazania Boże, a zachowywać swoją tradycję. Pan Bóg nie dał nam żadnej tradycji do tego, żebyśmy ją szanowali, rozwijali. Tradycja to jest dzieło ludzkie. My mówimy nawet, że tradycja rzecz święta. A dla Jezusa? Chyba, że mówimy o tradycji pisanej dużą literą, tradycji ojców, tradycji patriarchów, czyli o tym doświadczeniu wiary, które narasta w każdym pokoleniu. I Kościół ma tradycję pisaną dużą literą. Nawet jest drugim źródłem wiary obok Biblii. Że mamy słowo i tradycję. Ale pisaną dużą literą. No więc mamy od momentu konsekracji świątyni do Jezusa. Około 1000 lat. Co się wydarzyło w tej świątyni przez 1000 lat? Co się stało z tą świątynią przez 1000 lat? Opowiada nam historia zbawienia. Działy się różne rzeczy. I momenty chwały, i momenty klęski. Dzisiaj nie ma świątyni. Od momentu zburzenia jej w 70 roku przez Rzymian do dzisiaj ta świątynia nie została odbudowana. Jakby Pan Bóg zacierał pewne ślady, związane to jest również z tym, że upadło kapłaństwo i kult ofiar i do dzisiaj nie ma. Przestała być potrzebna Bogu ta świątynia. Zaczęły powstawać świątynie chrześcijańskie, w których najważniejszym wydarzeniem jest liturgia mszy świętej i uobecnienie się Boga sakramentalne. Czy to jest nieporównywalnie więcej niż to, co miał Salomon przed oczami? Może mury były wspanialsze, ale nie było Eucharystii. A my mamy Eucharystię. Ciało Pana. Najświętszy sakrament, przed którym klękamy, który adorujemy, który co więcej przyjmujemy. Dziękujemy Bogu za to, że tak poprowadził tę historię zbawienia od rzeczy bardzo zewnętrznych, jakimi są mury świątynne, do rzeczy najbardziej ukrytych wewnętrznych, jaką jest Eucharystia. Tak głęboko Bóg wszedł w nasze dzieje, że został jako Eucharystia. I na poziomie ludzkiego serca jednoczy się z człowiekiem. Najbardziej wewnętrznie, jak tylko można. głębszej zażyłości nie ma. Już nic więcej nie ma. Musimy sobie to ciągle uświadamiać, bo idziemy do Komunii Świętej za chwilę. Nie ma głębszej relacji z Bogiem, jak wejść w Eucharystii, jak przyjąć Komunię Świętą. Dlatego jest takie długie przygotowanie, dlatego jest akt pokutny, dlatego jest Słowo Boże, dlatego są modlitwy przygotowujące nas, potem konsekracja i wreszcie stajemy oko w oko, twarzą w twarz i mówimy to nasze ludzkie amen na obecność Boga. Amen.